Po bezsennej nocy w wagonie, podekscytowany, z twarzą piekącą od świeżego umycia w hotelu, pełen niepohamowanej ekstazy wewnętrznej, Szczerbic wynalazł już po przybyciu do Wiednia ulicę Ewy i widział na własne oczy dom, w którym mieszkała. Była to ulica mało uczęszczana, choć sąsiadująca z ringami, poboczna, szczelnie zasłonięta przez budowle o wielu piętrach, ciemna i cicha. U jej wylotu na dosyć obszerny plac, z którego widać było świętego Szczepana iglicę o kolorze pajęczyny, budowano dwa wielkie nowe domy. Rusztowanie zajmowało w tym miejscu obadwa chodniki. Chcąc te budowle wyminąć, trzeba było chodzić po zdeptanych deskach otaczających parkan. Do jednego z tych parkanów Szczerbic docierał stale, defilując po ulicy. Była dlań dziwna, gwałtowna, niewysłowiona poezja w zgłębianiu tej ulicy, gdzie mieszkała Ewa. Wpatrywał się w domy jak w żywe twory przyrody. Jakże były niewysłowione oblicza tych murów, które widywał w ciemnych swoich snach. Miał w kieszeni napisany i zaadresowany list, ale go jeszcze nie mógł oddać ekspresowi. Nie do zniesienia była tęsknota, nie do wytrzymania furia wewnętrzna, ale były to zjawiska już poznane. A jeśli posłaniec przyniesie odpowiedź, że Ewy nie ma, że wyjechała, że umarła? Wrócić do stanu wygnańca w zgliszczach, do nicości łaknienia duszy na puszczy tęsknoty? Wrócić do beznadziei? Stać się znowu skazańcem odtrącenia? Czekać znowu na chwilę miłosierdzia? Co minuta go wyczekiwać, a nie usłyszeć nigdy? O, lepiej chodzić tam i z powrotem po tej ciemnej, dalekiej, mistycznej ulicy. Mijają ludzie nieznani, ludzie obcy. Oczy wpatrują się w każdą twarz, podczas gdy wzburzone serce wie dobrze, że ta twarz to nieczarujące lica Ewy. Mijając jej bramę, spoglądał chyłkiem w podwórze. W głębi były oszklone drzwi prowadzące na piętra. Tam, na tych piętrach wysoko, mieszka Ewa. Wejść, zadzwonić. A jeśli nie ma? Jeśli nie ma, jeśli umarła, jakże wrócić? Tam w zgliszczach mógłby był trwać jeszcze w swym celibacie, w swym znieczuleniu na wszystko. Teraz tam to zostało zburzone. Trucizna sączy się w rozdętych żyłach, dusza gorę piekielnym ogniem. Wrócić do nędzy w zgliszczach? Nie zobaczyć Ewy? Nie zobaczyć? Przymykał rozpalone oczy, zaciskał wargi i szedł po tej ulicy, tam i nazad, tam i nazad. W ogniu źrenic widział ją, senne marzenie. O, czarująca! Szary płaszczyk, szary irys w ręku, ledwie rozkwitła róża przypięta do piersi. Ujrzeć ją jeszcze, tylko ujrzeć, paść oczyma u jej stóp i wznieść się jak dym na jej cześć. Westchnąć, objąwszy wzrokiem jej postać, zamknąć rozżarzone oczy, pojąć ją, pochłonąć znowu wszystkim jestestwem. W pewnej chwili dał sobie do rozwiązania tezę. Byt nasz to sen. Alboż nie snem jest ów przemarsz po chodniku tajemniczej ulicy? Myśli wzbiły się nad powierzchnię rzeczywistości i utonęły w niezwykłym dociekaniu. Myślenie stało się błędne, ale chyże jak pęd skrzydeł jaskółki nad toniami ciemnego jeziora. Jeżeli kiedy musnęło powierzchnię rzeczywistości, to po to tylko, żeby jeszcze bardziej błędnie i niedościgle szybować. Azali cielesną rządzą jest miłość? Zachichotał twardo. Czyż nie pragnę tylko zaślubin jej duszy z moją? Obok rusztowania otaczającego nową budowlę mieścił się podrzędny szynk. Stawali tam ubodzy ludzie, robotnicy, właściciele dziurawych butów, posłańcy. Gawędzili głośno, wstępując w progi spelunki. W ich tłumie Szczerbic jak we śnie dostrzegł ekspresa. Przycisnął natychmiast ręką bijące serce, wydobył ze sztywniałymi palcami list i pokazał go posłańcowi. Ten obtarł wąsiska po piwie i odczytawszy adres tak bliski, słuchał uważnie wskazówek, że ma list oddać wedle adresu i przynieść odpowiedź tutaj właśnie, na róg ulicy. Wnet pobiegł cwałem. Szczerbic zatrzymał się teraz i czekał z zimnym spokojem. Posłaniec długo nie wracał. Uczucia, myśli, pragnienia, wszystka wola była teraz ogłuszona od nagłego ciosu. Wrzały w głębi i czaiły się w swych kryjówkach.